Krwawe dzieło Chmielnickiego rzucało się wszędy w oczy i trudno było zrozumieć, przeciw komu ten człowiek rękę podniósł, bo jego własny kraj jęczał przede wszystkim pod brzemieniem niedoli. W Mlejowie spotkali podjazdy tatarskie pędzące nowe tłumy jeńców. Chorodyszcze było spalone do cna. Starczała tylko murowana dzwonnica kościelna i stary dąb stojący na środku rynku, pokryty strasznymi owocami, bo wisiało na nim kilkadziesiąt małych żydziąt powieszonych przed trzema dniami. Wymordowano tu również dużo szlachty z konoplanki, starosiela, więzówka, balakleja i wodaczewa. Samo miasteczko było puste, bo mężczyźni poszli do Chmielnickiego, a niewiasty, dzieci i starcy uciekli do lasów przed spodziewanym najściem wojsk księcia Jeremiego. Z Chorodyszcza jechał pan Skrzetuski na Śmiłę, Żabotyn i Nowosielce do Czechryna, zatrzymując się tylko tyle po drodze, ile trzeba było na wypoczynek dla koni. Wjechali do miasta na drugi dzień z południa. Wojna oszczędziła miasto. Niektóre tylko domy były zburzone, a między nimi Czaplińskiego z ziemią zrównanym. W grodzie stał podpułkownik naokoło palec, a z nim 1000 molojców, ale i on, i molojcy, i cała ludność żyła w największym przerażeniu, gdyż tu, jak i wszędzie po drodze, wszyscy byli pewni, że książę lada chwila nadciągnie i wywrze zemstę, o jakiej świat nie słyszał. Nie wiadomo było, kto puszcza te wieści, skąd one przychodzą. Może je tworzył przestrach dość, że ustawicznie powtarzano to, że książę płynie już Sulą, to znów, że już jest nad Dnieprem, że spalił Wasiutyńce, że wyciął ludność w Borysach i każde zbliżenie się jeźdźców lub pieszego ludu wywoływało popłoch bez granic. Pan Skrzetuski chwytał chciwie te wieści, bo rozumiał, że choćby nie były prawdziwe, to jednak tamowały szerzenie się buntu na Zadnieprzu, nad którym ręka książęca ciążyła bezpośrednio. Skrzetuski chciał się dowiedzieć czegoś pewniejszego od naokoło palca, ale okazało się, że podpułkownik na równi z innymi nic nie wiedział o księciu, jeszcze sam byłby rad zasięgnąć jakich wiadomości od Skrzetuskiego. A ponieważ przeciągnięto na tę stronę wszystkie bajdaki, czulna i podjazdki, więc i zbiegowie z drugiego brzegu nie przybywali do Czechryna. Skrzetuski więc, nie bawiąc dłużej w Czechrynie, kazał się przeprawić i ruszył bez zwłoki do Rozłogów. Pewność, że wkrótce sam przekona się, co stało się z Heleną i nadzieja, że może jest ocalona albo też ukryła się wraz ze stryjną i kniaziami w Lubniach, wróciła mu siły i zdrowie. Przesiadł się z wozu na koń i gnał bez litości swoich Tatarów, którzy uważając go za posła, a siebie za przystawów oddanych pod jego komendę, nie śmieli mu stawić oporu. Lecieli tedy, jakby ich goniono, a za nimi złote klęby kurzawy wzbijane kopytami bachmatów. Mijali sadyby, hutory i wioski. Kraj był pusty, siedziby ludzkie wyludnione tak, że długo nie mogli spotkać żywej duszy. Prawdopodobnie też kryli się wszyscy przed nimi. Tu i ówdzie kazał pan Skrzetuski szukać w sadach, pasiekach, poza polach i strzechach stodół, ale nie mogli znaleźć nikogo. Dopiero za pochrebami jeden z Tatarów dostrzegł jakąś postać ludzką, usiłującą skryć się między szuwarami obrastającymi brzegi Kachamliku. Tatarzy skoczyli ku rzece i w kilka minut później przywiedli przed pana Skrzetuskiego dwóch ludzi całkiem nagich. Jeden z nich był to starzec, drugi wysmukły, może 15- lub 16-letni wyrostek. Obaj klapali zębami ze strachu i długi czas nie mogli ani słowa przemówić. — Skąd wy? — spytał pan Skrzetuski.
— My znikąd, panie — odpowiedział starzec. — Po prośbie chodzim z lirą, a od ten niemowa mnie prowadzi.
— Skąd idziecie teraz? Z jakiej wsi? Mów śmiało, nic ci nie będzie.
— My, panie, po wszystkich wsiach chodzili, aż nas tu jakiś czort obdar. Buty mieli dobre wziął, czapki mieli dobre wziął, sukmany z litości ludzkiej dobre wziął i liry nie zostawił. — Pytam się, kpie, z jakiej wsi idziesz? — Nie znaju, panie, jadid, od my nadzy, nocą marzniem, we dnie szukamy litościwych, co by okryli i nakarmili, my głodni.
— Słuchaj tedy, chłopie, odpowiadaj, o co pytam, bo każę powiesić.
— Ja niczego nie znaju, panie. — Kolbie czczo, albo budę czczo, to nechaj minił, oto czczo.
Widocznym było, że dziad, nie mogąc sobie zdać sprawy, co by za jeden był ten, kto go pyta, postanowił nie dawać żadnych odpowiedzi.
— A w rozłogach byłeś? Tam, gdzie kniaziowie Kurcewicze mieszkają. — Nie znaju pan.
— Powiesić go! — krzyknął pan Skrzytuski.
— Mów pan!
— zawołał dziad, widząc, że nie ma żartów.
— Coś tam widział. — My tam byli 5 dni temu, a potem w browarkach słyszeli, że tam lycari przyszli.
— Jacy rycerze?
— Nie znaju pan. Odin każe lachy, drugi każe kozaki.
— W konie! — krzyknął na Tatarów pan Skrzytuski. Poczet pomknął. Słońce zachodziło zupełnie jak wówczas, gdy namiestnik po spotkaniu Heleny i kniahini na drodze jechał obok nich przy rozwanowej karocy. Kachamnik tak samo świecił purpurą, dzień kładł się do snu jeszcze cichszy, pogodniejszy, cieplejszy. Tylko wówczas jechał pan Skrzetuski z piersią pełną szczęścia i budzących się lubych uczuć, a teraz pędził jak potępieniec gnany wichrem niepokoju i złych przeczuć. Głos rozpaczy wołał mu w duszy, to Bohun ją porwał, już jej nie ujrzysz więcej, a głos nadziei to książę ocalona. I te głosy tak go rozrywale między siebie, że ledwo nie rozerwale mu serca. Pędzili resztą sił końskich. Upłynęła jedna godzina i druga. Księżyc zeszedł i wytaczając się coraz wyżej, bladł coraz bardziej. Konie pokryły się pianą i chrapały ciężko. Wpadli w las, mignął jak błyskawica. Wpadli w jar, za jarem, tuż rozlogi. Jeszcze chwila, a losy rycerza się rozstrzygną. Tymczasem wiatr świszczy mu w uszach, od pędu czapka spadła mu z głowy, koń pod nim jęczy, jakby miał paść zaraz. Chwila jeszcze, skok jeszcze, jar się roztworzy. Już, już! Nagle krzyk nieludzki, straszny, wyrwał się z piersi pana Skrzetuskiego. Dwór, lamusy, stajnie, stodoły, częstokół i sad wiśniowy. Wszystko znikło. Blady księżyc oświecał wzgórze, a na nim kupę czarnych zgliszcz, które przestały już nawet i dymić. Milczenia nie przerywał żaden odgłos. Pan Skrzytuski stanął przed fosą niemy, ręce tylko do góry podniósł, patrzył, patrzył. I głową jakoś dziwnie potrząsał. Tatarzy wstrzymali konie. On zsiadł, odszukał resztek spalonego mostu, przeszedł rów po belce poprzecznej i siadł na kamieniu leżącym na środku majdanu. Siadłszy, począł się oglądać dokoła jak człowiek, który pierwszy raz na jakowym miejscu będąc usiłuje się z nim zapoznać. Opuściła go przytomność. Nie wydał ani jęku. Po chwili ręce na kolanach wsparłszy, głową spuścił i pozostał w nieruchomej postawie tak, że mogło się zdawać, że usnął. Jakoż jeśli nie usnął, to odrętwiał i przez głowę zamiast myśli przelatywały mu tylko niejasne obrazy. Widział więc naprzód Helenę taką, jaką ją był pożegnał przed ostatnią podróżą. Jeno twarz miała jakby przesłoniętą przez mgłę. Takich rysów nie można było rozpoznać. On ją chciał z tego mglistego bloku wydostać i nie mógł. Więc odjechał z ciężkim sercem. Potem przez głowę mignął mu rynek czechryński, stary Zaćwilichowski i bezczelna twarz Zagłoby. Twarz ta ze szczególnym uporem stawała mu przed oczyma, aż wreszcie zastąpiło ją ponure oblicze Grodzickiego. Potem widział jeszcze Kudak, Porochy, walkę na Chortycy, Sicz, całą podróż i wszystkie wypadki aż do dnia ostatniego, aż do ostatniej godziny. Ale dalej już ciemność. Co się z nim teraz działo, nie rozpoznawał. Miał tylko jakieś niewyraźne poczucie, że do Heleny, do rozlogów jedzie, ale sił mu brakło, więc odpoczywa na zgliszczach. Chciałby już odpodnieść się i jechać dalej, ale jakieś niezmierne osłabienie przykuwa go do miejsca, tak jakby mu 100-funtowe kule do nóg poprzywiązywano. Siedział więc i siedział. Noc upływała. Tatarzy roztasowali się na nocleg i rozłożywszy ogieniek, poczęli przypiekać przy nim kawały końskiego ścierwa. Następnie nasyceni pokładli się na ziemi. Ale nie upłynęła ich godzina, gdy zerwali się na równe nogi. Z dala dochodził gwar podobny do odgłosów, jakie wydaje wielka liczba jazdy idącej śpiesznym marszem. Tatarzy zatknęli co prędzej na żerdź białą plachtę i podsycili obficie płomień, tak aby z dala mogli być rozpoznani jako wysłańcy pokojowi. Tętent koni, parskanie i brzęk szabel zbliżał się coraz bardziej i wkrótce na drodze ukazał się oddział jazdy, który wnet otoczył Tatarów. Rozpoczęła się krótka rozmowa. Tatarzy wskazali na postać siedzącą na wzgórzu, którą zresztą widać było doskonale, bo padało na nią światło miesiąca. I oświadczyli, że prowadzą posła, a od kogo to on najlepiej powie. Wówczas dowódca oddziału wraz z kilku towarzyszami udał się na wzgórze, ale zaledwie zbliżył się i spojrzał w twarz siedzącemu, gdy ręce rozkrzyżował i wykrzyknął — Skrzetuski! Na Boga żywego to Skrzetuski! Namiestnik ani drgnął. — Mości namiestniku, nie poznajesz mnie? Jam jest Bychowiec. Co ci jest? Namiestnik milczał. — Zbudźże się na Boga! Hej, towarzysza, bywajcie no! Istotnie był to pan Bychowiec, który szedł w awangardzie przed wszystką potęgą księcia Jeremiego. Tymczasem nadciągnęły i inne pułki. Wieść o odnalezieniu Skrzetuskiego rozbiegła się piorunem po chorągwiach, więc wszyscy śpieszyli powitać miłego towarzysza. Mały Wolodyjowski, dwaj Śleszyńscy, Dzik, Orpiszewski, Migurski, Jakubowicz, Lenz, pan Longinus pod Bipięta i mnóstwo innych oficerów biegło na wyścigi na wzgórze. Ale próżno przemawiali do niego, wołali po imieniu, szarpali za ramiona, usiłowali podnieść. Pan Skrzetuski patrzył na nich szeroko otwartymi oczyma i nie rozpoznawał nikogo. A raczej przeciwnie. Zdawało się, że ich rozpoznaje, tylko że są mu już zupełnie obojętni. Wtedy ci, co wiedzieli o jego miłości do Heleny, a prawie wszyscy już wiedzieli, przypomniawszy sobie, w jakim to właśnie są miejscu, spojrzawszy na czarne zgliszcza i siwe popioły, zrozumieli wszystko. Od boleści się zapamiętał, szeptał jeden. Desperacja mentum mu pomieszała, dodał inny. Zaprowadźcie go do księcia, może jak jego zobaczy, to się ocknie. Pan Longinus ręce łamał. Wszyscy otoczyli kolem namiestnika i poglądali na niego ze współczuciem. Niektórzy obcierali łzy rękawicami, inni wzdychali żałośnie. Aż nagle z kola wysunęła się jakaś wyniosła postać i zbliżywszy się zwolna do namiestnika, położyła mu na głowie obie ręce. Był to ksiądz Muchowiecki. Wszyscy umilkli i poklękali jakby w oczekiwaniu cudu. Ale ksiądz cudu nie czynił. Jeno wciąż, trzymając ręce na głowie Skrzetuskiego, podniósł oczy ku niebu pełnemu blasków miesięcznych i począł mówić głośno. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Tu przerwał i po chwili powtórzył głośniej i uroczyściej. Fiat voluntas tua. Cisza zapanowała głęboka. Fiat voluntas tua, powtórzył ksiądz po raz trzeci. Wtedy z ust Skrzetuskiego wyszedł głos niezmiernego bólu, ale i rezygnacji. Sicut in cello et in terra. I rycerz rzucił się na ziemię ze szlochaniem. Aby wyjaśnić, co zaszło w rozlogach, należy nam się cofnąć nieco w przeszłość, aż do owej nocy, w której pan Skrzetuski wyprawił rzędziana z listem z Kudaku do starej Kniahini. List zawierał usilną prośbę, by Kniahini, zabrawszy Helena, jechała jak najśpieszniej do Lubniów pod opiekę księcia Jeremiego, gdyż wojna rozpocznie się lada chwila. Rzędzian, siadłszy na czajkę, którą pan Grodzicki z Kudaku po prochy wyprawił, ruszył w drogę i odbywał ją wolno, bo płynęli w górę rzeki. Pod Krzemińczugiem spotkali wojska płynące pod wodzą Krzeczowskiego i Barabasza, przez hetmanów przeciw Chmielnickiemu wyprawione. Rzędzian widział się z Barabaszem, któremu zaraz opowiedział, jakie niebezpieczeństwa z jazdy na sicz dla pana Skrzetuskiego wyniknąć mogą. Prosił zatem starego hetmana, by po spotkaniu się z Chmielnickim nie omieszkał silnie upomnieć się o posła. po czym ruszył dalej. Do Czechryna przybyli świtaniem. Tu zaraz otoczyły ich straże Semenów, pytając, co by byli za jedni. Odpowiedzieli, że z Kudaku od pana Grodzickiego z listem do hetmanów jadą. Mimo to wezwano starszego Szczajki i Rzędziana, by szli opowiedzieć się pułkownikowi. — Jakiemu pułkownikowi? — pytał starszy. — Panu Lobodzie — odpowiedzieli Esaułowie ze straży, któremu hetman wielki rozkazał wszystkich przybywających od Siczy do Czechryna zatrzymywać i badać. Poszli. Rzędzian szedł śmiało, gdyż nie spodziewał się niczego złego, wiedząc, że tu już rozciąga się moc hetmańska. Zaprowadzono ich blisko dzwonieckiego węgla do domu pana Żeleńskiego, w którym była kwatera pułkownika Lobody. Ale powiedziano im, że pułkownik jeszcze świtaniem do Czerkas wyjechał i że zastąpi go podpułkownik. Czekali więc dość długo, aż na koniec drzwi się otworzyły i oczekiwany podpułkownik ukazał się w izbie. Na jego widok zadrżały pod Rzędzianem kolana. Był to Bohun. Moc hetmańska rozciągała się wprawdzie jeszcze w Czechrynie, ale że Loboda i Bohun nie przeszli dotąd do Chmielnickiego, a natomiast przeciwnie, głośno opowiadali się przy Rzeczypospolitej, przeto hetman wielki im właśnie wyznaczył postój w Czechrynie i strażować tam rozkazał. Bohun siadł za stołem i począł badać przybyłych. Starszy, który wiózł list pana Grodzickiego, odpowiedział za siebie i za Rzędziana. Po obejrzeniu listu młody podpułkownik począł troskliwie wypytywać, co w Kudaku słychać, i widocznym było, że miał wielką ochotę wywiedzieć się, z czym pan Grodzicki do hetmana wielkiego ludzi i Czajkę wysyłał. Ale starszy nie umiał mu na to odpowiedzieć, a list był sygnetem pana Grodzickiego przywarty. Wybadawszy ich tedy, Bohun już miał odprawiać i do kalety sięgał, aby zaś napiwek od niego mieli, gdy wtem drzwi się otwarły i pan Zagloba wleciał jak piorun do izby. — Słuchaj, Bohun! — wołał. — Zdrajca do pólu najlepszy trojniak utajł. Poszedłem z nim do piwnicy, patrzę, siano, nie siano wedle węgla. Pytam, co to jest? Rzeknie, suche siano. Kiedy nie spojrzę bliżej, aż tu lep od gąsiorka wygląda jak tatar z trawy. Oho, taki synu, mówię, podzielimy się robotą. Ty zjesz siano, boś wół, a ja miód wypiję, bom człowiek. Przyniosłem też gąsiorek na godziwą próbę, daj jeno kubków. To rzekłszy, pan Zagloba jedną ręką pod bok się ułapił, drugą podniósł gąsiorek nad głową i śpiewać począł. Hej, Jaguś, hej, Kunduś, daj je na szklanic, daj autem i pysia, nie zważaj na nic. Tu pan Zagloba przerwał nagle, ujrzawszy Rzędziana, postawił gąsiorek na stole i rzekł. O, jak mnie Bóg miły, toż to pacholek pana Skrzetuskiego, czyj? Spytał śpiesznie Bohun. No pana Skrzetuskiego, namiestnika, którym do Kudaku pojechał, a mnie tu przed wyjazdem takim miodem lubniańskim częstował, że niech się każdy inny pod wiechy schowa. Co zaś się z twoim panem dzieje, hm? Co? Zdrówli? Zdrówi kazał się w waszmości kłaniać, rzekł zmieszany Rzędzian. A wielki to fantazji kawaler. A ty jakże się w Czechry nie znalazłeś? Czemu cię tu pan z Kudaku odesłał? Pan jak pan, rzecze na to pacholik, ma swoje sprawy w Lubniach, za którymi mnie wrócić kazał, bo i nie miałem co robić w Kudaku.